My dziś cały puls dnia nadajemy z Politechniki Rzeszowskiej, gdzie odbywa się 10. konferencja Bezpieczeństwo energetyczne, filary i perspektywa rozwoju.
Rozmawiamy z ekspertami z zakresu energetyki, ale i też bezpieczeństwa. Naszym kolejnym gościem jest pan Konrad Purchała, wiceprezes polskich sieci elektroenergetycznych. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Sieci energetyczne oczywiście mają w sobie prąd, ale ten prąd płynie z wielu źródeł. Z jakich źródeł my pozyskujemy energię?
Dziś pozyskujemy energię przede wszystkim z węgla brunatnego i węgla kamiennego, także z OZE. OZE już stanowi około 30% energii zużywanej przez naszych odbiorców. Z gazu. Gaz przekroczył 10% w tym roku, być może dojdzie do około 12%, jeżeli chodzi o ten udział w miksie energetycznym. Oraz ze źródeł wodnych i z biomasy. To są znacznie mniejsze źródła.
Jak to się będzie zmieniało w przestrzeni najbliższych 10, 20, może nawet 30 lat? Czy będzie coraz mniej tej energii z węgla kamiennego i brunatnego, a coraz więcej energii z OZE, czy niekoniecznie?
Transformacja energetyczna postępuje bardzo szybko. W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wybudowaliśmy więcej mocy wytwórczych w OZE niż krajowe zapotrzebowanie na moc chwilowe. Znaczy oczywiście OZE charakteryzują się tym, że nie generują cały czas, ale jeżeli chodzi o zdolność do produkcji energii, czyli moc, taką moc zainstalowaną źródeł wytwórczych OZE, to ona dziś już przekracza szczytowe zapotrzebowanie odbiorców.
Trzeba dodać, że w ubiegłym roku, bodajże w lipcu albo w sierpniu, był pierwszy w historii rekord, kiedy to energii z OZE było więcej wytwarzanej niż z tych takich konwencjonalnych źródeł energii.
Znaczy tak, nawet to można powiedzieć w czerwcu, tak? W czerwcu 2025 roku, czyli zaledwie kilka miesięcy temu, mieliśmy taki bilans mocy, że źródła OZE wygenerowały więcej energii niż źródła węglowe. To się faktycznie zdarzyło po raz pierwszy. Jeżeli chodzi o perspektywę całego miesiąca, jeżeli chodzi o perspektywę całej doby, no to takie sytuacje się zdarzają, można powiedzieć, coraz częściej. Chwilowa generacja OZE, taka chwilowa 15 minut godzina, to już nawet doszliśmy do 70-80%. Oczywiście w sytuacji, gdy jednocześnie eksportujemy energię.
Właśnie, jeżeli wiem, że pan tak powiedział, źródła OZE nie pracują równomiernie, bo nie zawsze tak samo silno wieje wiatr, nie tak samo intensywnie świeci słońce, co na przykład dzisiejszego dnia było widać. Czy są magazyny energii, które gromadzą tę energię, która już została wytworzona?
No to jest dokładnie wielkie wyzwanie transformacji energetycznej i wielkie wyzwanie OZE. Tak jak powiedziałem, mamy tych mocy zainstalowanych więcej niż szczytowe zapotrzebowanie, w związku z czym można byłoby przypuszczać, że jesteśmy fantastycznie w zielonym kraju i nie musimy martwić się o nic. No niestety tak nie jest, ponieważ źródła OZE nie pracują non-stop, tylko pracują zgodnie z cyklem słońca albo zgodnie z warunkami wieczności. W związku z czym na pewno zawsze potrzebujemy źródła rezerwowe. My jako operator, naszą odpowiedzialnością jest to, żeby zbilansować produkcję z zużyciem energii. W związku z tym potrzebujemy mieć źródła, które będą w stanie pokryć państwa zapotrzebowanie odbiorców, także w wieczorne, grudniowe, zimne dni, także kiedy słońce zachodzi, także kiedy nie wieje wiatr. Są te sytuacje, gdy źródła OZE nie mają dobrych warunków do pracy, no i wtedy odbiorcy nadal zużywają energię, nadal potrzeba mieć energię dla szpitali, dla szkół, dla budynków użyteczności, żeby człowiek
sobie mógł
zrobić.
Czy ciepłą wodę w domu po prostu.
Dokładnie. W związku z czym wtedy zawsze potrzebujemy mieć te źródła konwencjonalne, które produkują energię. I na razie źródła, które są zawsze w stanie być włączone i dostarczyć tę energię, to są źródła konwencjonalne. Czyli dziś w Polsce są to przede wszystkim źródła węglowe, które stanowią, można powiedzieć, trzon naszego systemu i coraz śmielej do naszego systemu wkraczają źródła gazowe. Te źródła gazowe są znacznie bardziej elastyczne, no ale oczywiście spalają paliwo gazowe, które musimy importować. Z kolei źródła węglowe mają lokalne paliwo, przy czym to paliwo nie zawsze jest tanie, ponieważ węgiel potrafi osiągnąć wysokie koszty, plus są to źródła bardziej emisyjne i zgodnie z prawem są obciążone opłatami CO2.
to źródła energii. A co z samą infrastrukturą? Jak ona jest przygotowana na przyjmowanie tej energii? W jakim ona jest stanie technicznym? No i czy w ogóle jest odporna na ewentualne kryzysy, różnego rodzaju zagrożenia, które no, we współczesnym świecie mamy z różnych kierunków?
Robimy co w naszej mocy jako operator, żeby infrastruktura sieciowa, czyli takie, my odpowiadamy za autostrady energetyczne, czyli za te największe linie przesyłowe kraju, które także łączą nasz kraj z krajami sąsiednimi, to robimy wszystko co w naszej mocy, aby ta sieć była jak najlepiej rozbudowana i potrafiła jak najlepiej zagospodarować całą energię, która jest w Polsce wyprodukowana. Znaczy zagospodarować ją w sensie wykorzystania, ponieważ cały czas muszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy więcej produkcji w Polsce niż zapotrzebowania, no to my jako operator jesteśmy zobowiązani, żeby tą produkcję zredukować i żeby ten system zbilansować. Ta równowaga pomiędzy produkcją i odbiorem w każdej sekundzie, w każdej milisekundzie musi być zachowana. Infrastruktura sieci przesyłowych jest w dobrym stanie. My w ciągu ostatnich 10 lat naprawdę bardzo mocno sieć rozbudowaliśmy. Nadal mamy duże potrzeby w zakresie inwestycji, ponieważ musimy przyłączyć farmy wiatrowe na morzu, musimy przyłączyć elektrownię atomową. Coraz mniej jest generacji opartej na węglu kamiennym, w związku z czym troszeczkę zmienia się punkt zasilania Polski z takiego tradycyjnego południe, węgiel, źródła systemowe do reszty kraju. Powoli przechodzimy w taki bardziej równomierne rozłożenie generacji, bo to są źródła odnawialne. Właściwie w każdym województwie jest masa fotowoltaiki.
No i właśnie tutaj panu przerwę, wtrąca się, jak to jest w województwie podkarpackim, bo jesteśmy też szczególnym województwem przygranicznym, teraz zagrożonym jeszcze bardziej. Jak wyglądają te sieci tutaj? Bo nas to szczególnie interesuje. Boimy się czasami, że dron przyleci i nam na przykład zniszczy tę sieć.
Znaczy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, to też jest coś, co nam spędza sen z powiek. Jeszcze niedawno to nie był czynnik, którymi bardzo specjalnie się operatorzy zajmowali, ponieważ bezpieczeństwo nie było nigdy zagrożone. Ostatnio od tych agresywnych działań ze strony Rosji i takich działań hybrydowych coraz częściej widzimy różne zachowania dziwnych ludzi, którzy kręcą się wokół stacji i to rzeczywiście może powodować pewne zagrożenie. W związku z tym bardzo mocno inwestujemy w ochronę stacji, także myślimy nad ochroną przeciw dronom. Jeżeli chodzi o województwo, państwa województwo, tak, czyli to mamy tutaj istotną rolę, ponieważ linia transgraniczna łącząca Polskę i Ukrainę, no to jest linia Rzeszów do elektrowni Chmielicka. Także to był mocny i ważny element wzmacniania odporności Ukrainy na działania wojenne. Można powiedzieć, że gdyby nie połączenia z Polską oraz także z innymi krajami Unii Europejskiej, to byłoby znacznie ciężej Ukrainie zachować stabilność energetyczną. Dziś mimo tych ataków system energetyczny działa w miarę dobrze, podkreślam w miarę, bo to wiadomo, że zakłócenia się tam zdarzają, no bo jak spadają rakiety, no to zdarzają się też zakłócenia. Jeżeli chodzi o inne elementy, no to tak jak powiedziałem, generacja fotowoltaiczna jest w miarę równomiernie rozłożona po kraju, w związku z tym także na terenie województwa podkarpackiego jest tego całkiem sporo, około 15% krajowej fotowoltaiki jest tu zlokalizowane. Generacji wiatrowej nieco mniej, tam około 7% mocy zainstalowanych w kraju jest właśnie tutaj na tym terenie.
Sieć energetyczna wymaga cały czas inwestowania, uwagi też ze strony różnego rodzaju instytucji, które mają zadbać o bezpieczeństwo. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałam zapytać na koniec, bo mówimy wiele o nowych technologiach. Czy nowe technologie są w jakiś sposób angażowane w zarządzanie całymi tymi sieciami energetycznymi w kraju? Czy nadal jesteśmy na tym etapie takim, powiedzmy, manualnym, analogowym zarządzania?
Nie, absolutnie. To dziś dynamika pracy systemu jest no, niesamowicie większa niż była wcześniej.
Czyli tutaj też cyberbezpieczeństwo wchodzi w rachubę?
Znaczy cyberbezpieczeństwo wchodzi tak czy inaczej w rachubę, ponieważ do sieci przyłączonych jest bardzo wiele instalacji, które niekoniecznie były budowane przez wielkie, profesjonalne firmy, które mają służby IT, które dbają o bezpieczeństwo. to jest jeden z tych elementów, które my jako PSE też położyliśmy na stół po blackoutie w Hiszpanii, jako jeden z wymiarów naszego pakietu antyblackoutowego, w którym mówimy, że należy bardzo mocno przyjrzeć się aspektowi cyberbezpieczeństwa tych wszystkich nowych instalacji, mniejszych farm wiatrowych, mniejszych farm fotowoltaickich, czy nawet instalacji prosumenckich, ponieważ no, dziś mamy ponad 1,6 milion, o ile pamiętam, instalacji prosumenckich w kraju. To już jest bardzo duża część bilansu mocy i jeżeli by powstało jakieś takie zagrożenie, ktoś chciałby tymi instalacjami sterować z zewnątrz, no to mógłby zrobić sporo krzywdy. Na pewno ten aspekt cyberbezpieczeństwa będziemy musieli bardzo mocno poprawić. Ogólnie cyfryzacja w elektroenergetyce w obecnych warunkach transformacji i dynamicznej zmiany warunków pracy w systemie codziennie jest super ważna.
No i jeżeli chodzi o polskie sieci elektroenergetyczne, pewnie jeszcze moglibyśmy wiele wątków podjąć, bo to ważny temat dla nas wszystkich, każdego konsumenta, ale czas nas, można powiedzieć, antenowo goni. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Konrad Burchała, wiceprezes polskich sieci elektroenergetycznych. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.